Dzień dobry, szczęść Boże. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji przygotowanej przez parafię prawosławną w Słupsku. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Styczeń dla wspólnot posługujących się w swej praktyce liturgicznej tak zwanym stylem juliańskim to miesiąc niezwykle świąteczny, a składają się na to święta Bożego Narodzenia z ich dwutygodniowym okresem radości i Dzień Obrzezania Pańskiego, przypadający w tak zwany stary juliański Nowy Rok, 13 stycznia. Całości dopełnia następujące zaraz po nich kolejne wielkie wydarzenie, chrzest pański, tak zwany Jordan, 19 stycznia. Tematem dzisiejszej audycji będzie jakże znane święto Boże Narodzenie, ale któremu przyjrzymy się pod nieco innym, dość nietypowym kątem. Świąteczny nastrój wprowadzi nas kolenda ukraińska Niebo i Ziemia w wykonaniu chóru Żurawli, od kilku lat kierowanego przez słupszczanina Jarka Wójcika. Pragnąłbym zwrócić uwagę na pierwsze słowa tekstu. Niebo i ziemia dziś się raduje, aniołowie i ludzie radośnie świętują, Chrystus się narodził. Świętuje i niebo, i ziemia. Z jednej strony to oczywiste, brzmi tak znajomo, ale z drugiej strony, jeśli mielibyśmy wytłumaczyć, na czym polega to radowanie się ziemi, mielibyśmy mały kłopot. Niebo i ziemia dziś się radują. Czy to tylko poetyka tekstu kolędy, wyraz autorskiej wizji, czy może coś więcej? Spójrzmy na wybrane fragmenty innych utworów. Wita Boga ziemia uboga. Kolejna, po całej ziemi rozeszła się wieść, Maria dziewica urodziła syna, czy też Bóg się narodził, aby ziemię z niebem połączyć w jedno. Albo raduj się ziemio, narodził się Syn Boży. Te sformułowania nie są tylko przejawem nieskrępowanej twórczości. To echa tekstów liturgicznych, które z kolei oddają sens opiewanego wydarzenia. Nie mający początku Bóg staje się cielesnym uczestnikiem naszej historii, w sposób niepojęty wkracza na scenę ludzkości jako postać historyczna. Jego czas splata się z naszym, przestrzeń Boża zazębia się z ludzką rzeczywistością. Ale czy tylko ludzką? Spójrzmy na pełne poetyckich metafor teksty liturgiczne. Cóż ci przyniesiemy, Chryste, za to, że zjawiłeś się na ziemi dla nas jako człowiek? Każde ze stworzeń, które uczyniłeś, przynosi ci dar wdzięczności. Aniołowie pieśń, niebo gwiazdę, magowie dary, pasterze zadziwienie, ziemia pieczarę, pustynia żłób, my zaś Matkę Dziewicę. Kolejny fragment. Dzisiaj weselą się aniołowie na niebie i radują się ludzie na ziemi. Całe stworzenie pełne jest świątecznego poruszenia z powodu narodzenia się Zbawiciela Pana w Betlejem. I jeszcze jeden. Weselcie się sprawiedliwi, radujcie się niebiosa, góry skaczcie z radości z narodzenia Chrystusa. I ostatnie dwa fragmenty są to wersety z psalmu 66. Cała ziemia niech pokłoni się Tobie i śpiewa Tobie, niech śpiewa imieniu Twemu Najwyższy. I z psalmu 100. Zakrzyknij Panu cała ziemia, śpiewajcie imieniu Jego, oddajcie sławę, chwale Jego. Z tekstów jasno wynika, że Bóg przyszedł nie tylko do człowieka. Fakt ten potwierdza Pismo Święte i tradycja 2000 lat chrześcijaństwa. Dlaczego o tym zapominamy? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to pytanie, ale by ją znaleźć, musimy uzmysłowić, czy może uporządkować sobie kilka rzeczy. My, ludzie, nie żyjemy na ziemi sami. Jesteśmy wpleceni w naturę, choć dziś mówi się bardziej o panowaniu nad nią. Dla większości brzmi to jak prawo, przywilej, ale czy czasem nie jest to zadanie nałożone przez Boga w akcie stworzenia człowieka? Dlaczego rozumiemy słowo panować jako prawo do rabunkowej eksploatacji surowców, wyniszczania gatunków, zatruwania środowiska, w końcu do ingerencji w świat stworzeń na poziomie genetycznym czy molekularnym? Panować nie oznacza być tyranem, panem życia i śmierci. Panować to również brać w opiekę, troszczyć się, bronić, być odpowiedzialnym za coś, co komuś powierzono. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi wobec Boga skaziło cały wszechświat. Wniosło cierpienie, zepsucie i śmierć. Mamy więc wobec stworzenia ogromny dług, o którym pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Stworzenie z upragnieniem oczekuje pojawienia się synów Bożych, a więc nowych ludzi, przemienionych przez i w imię Chrystusa, jak powie w innym miejscu tego listu, tych, których prowadzi Duch Boży. Stworzenie bowiem, pisze dalej święty Paweł, zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że aż dotąd całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami wzdychamy, oczekując odkupienia. To jedna rzecz. Rzecz kolejna. Jak powinny wyglądać wzajemne relacje człowieka i świata, czy wręcz wszechświata? Otóż Bóg, jako Stwórca wszystkiego, ma wiele wspólnego nie tylko z człowiekiem, ale i z całym światem. Wydaje się, że wiele rzeczy ze spuścizny teologicznej świętych ojców zapomnieliśmy w swym pędzie ku logice, wiedzy i rozumowi. Ojcowie, kontemplując tajemnice Bożego świata, doszli do zaskakującego wniosku. Żyjący w VII wieku święty Maksym Wyznawca śmiało stwierdza: wszystkie stworzenia Boże w swej naturze postrzegane przez nas w odpowiedni sposób zwiastują nam ukryty w nich boski pierwiastek i w każdym stworzeniu Bożym odkrywają swoje przeznaczenie. Dlatego każdy, kto spogląda na każde zjawisko materialne nie w sposób fizyczny, lecz rozpatruje każdy z widocznych symboli oczami duchowymi, ten w każdym z symboli znajduje Boga. Tak samo ten, kto postrzega naturę świata widzialnego nie tylko za pomocą zmysłów, lecz mądrze i duchowo, badając w każdym stworzeniu jego istotę, znajduje Boga, ucząc się poprzez kontemplację odpowiedniej chwały istnienia przyczyny samych istnień, czyli Boga. Ojcowie niejednokrotnie powtarzali, że człowiek jest mikrokosmosem, a to oznacza, że jest środkiem i łącznikiem wszystkich rzeczy i zjawisk. To jest, dane mu jest być wspólnym z całym światem, ale też i zależnym od niego. To z kolei sugeruje spojrzenie na cały świat jak na gigantyczną, organiczną całość, żyjącą jednym wspólnym życiem. Ale Bóg nie jest tylko sprawcą wszelkiego bytu. Jest również i ogniwem łączącym poszczególne byty. Święty Maksym wyjaśnia to następująco. Bóg spina, łączy, obejmuje i związuje wewnętrznym wiązaniem wszystko, co istnieje między sobą i z nim samym. Jest przyczyną, początkiem i celem wszystkich istnień, różnych między sobą według natury. Więź istnień z Bogiem tym samym zbliża je nawzajem ku sobie. To, co łączy rozłączone od siebie części świata, to zawarte w nich boskie pierwiastki, które święty Maksym nazywa logosami. Arcybiskup Hilarion, pełniący dziś funkcję przewodniczącego Wydziału Kościelnych Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, wyjaśnia ten fakt następująco. Bóg wprowadza człowieka do świata jako kapłana wszelkiego stworzenia widzialnego. Jako jedyny ze wszystkich rozumnych istot jest w stanie wychwalać Boga słowami i błogosławić Mu. Cały stworzony świat zostaje człowiekowi wręczony jako dar, za który powinien przynosić ofiarę chwały i który powinien oddawać Bogu jako to, co Twoje od Twoich. W tej nieprzerwanej, eucharystycznej, to jest dziękczynnej ofierze człowieka, zawiera się sens i wytłumaczenie jego istnienia i wraz z tym jego największe szczęście. Niebo, ziemia, morze, pola i góry, ptaki, zwierzęta, całe stworzenie jak gdyby deleguje człowieka do jego arcykapłańskiej posługi, aby jego ustami wychwalać Boga. Zanim przystąpimy do kolejnej części rozważań, zróbmy sobie małą przerwę. Kolęda, raduj się dzisiaj, Adamie. A co powie prawosławna liturgia? Kim jest kapłan celebrujący świętą Eucharystię? Z przytoczonego wcześniej tekstu wynika, że jest delegatem, przewodnikiem, arcykapłanem. Tym, który w podzięce za swą godność składa w ofierze to, co mu powierzono. A lud? Za kogóż lud w świątyni się modli? Z wielu stron da się słyszeć odpowiedź, że tylko za członków własnego kościoła. Jakże wiele nam ucieka z misterium, w którym uczestniczymy lub które nawet sami celebrujemy. Prócz wielu intencji, znanych nam i nieznanych, głośnych i cichych, publicznych i prywatnych, zanosimy modlitwy jeszcze za coś. Najświętsza część Eucharystii, kanon eucharystyczny wraz z jego tajnymi modlitwami kapłańskimi w liturgii świętego Jana Chryzostoma odpowiada tekstem jednej z nich. Składamy Tobie również tę duchową służbę za całą ziemię. I tu pojawia się pytanie. Co to znaczy? Cóż to jest owa cała ziemia? Święty Cyryl, patriarcha Jerozolimy, precyzuje. W ofierze wspominamy niebo, ziemię, morze, słońce, księżyc, gwiazdy, wszystkie rozumne i nierozumne stworzenia. Zacytujmy znanego liturgistę profesora Dmitriewskiego, opisującego przytoczone modlitwy. Wszystkie te modlitwy i prośby istniały już w najgłębszej przeszłości. Starozakonny arcykapłan, wchodząc do świętego świętych, jako kapłan całego świata wznosił modlitwy, jak zaświadcza Filon Judejczyk, za cały ród ludzki, za ziemię, wodę i za świat cały. Święty Jan Chryzostom w księdze o kapłaństwie powiada: kapłan modli się za całe miasto i cóż ja mówię, za świat cały. Podobne słowa znajdujemy podczas litii, celebrowanej m.in. w Wigilię Bożego Narodzenia. Jeszcze módlmy się o pokój i trwanie całego świata. Kapłan celebrujący nabożeństwo zakłada na ten czas odpowiednie szaty liturgiczne. Opisując ich znaczenie w kontekście tradycji biblijnej, wspomniany profesor Dmitriewski pisze: szaty liturgiczne arcykapłana Starego Testamentu czyniły z niego orędownika i kapłana całego świata. Tak samo kapłan Nowego Testamentu, włożywszy omoforion, odpowiednik rzymskokatolickiego paliusza, na swoje ramiona i jest tym, który oręduje u Boga i modli się za cały świat, który w sposób mistyczny symbolizowany jest właśnie poprzez omoforion. Wiele wskazówek odnajdziemy również w wyglądzie szat liturgicznych z czasów świątyni jerozolimskiej, która stała się w dużej mierze wzorcem dla tradycji chrześcijańskiej. Zachował się opis szat arcykapłańskich sporządzony przez Józefa Flawiusza, rzymskiego historyka pochodzenia żydowskiego. Arcykapłańska ryza uczyniona z płótna jest symbolem ziemi. Granatowa nić, którą jest wyszyta, symbolizuje przestworza. Naramiennik ozdobiony kwiatami symbolizuje całą ziemię. Pektorał, efud, zawieszony jest pośrodku naramiennika na podobieństwo lądu, wznoszącego się pośrodku świata. Pas, którym kapłani opinają się dookoła, symbolizuje ocean otaczający całą ziemię. Dwa sardoniki służące jako zapinki do ryzy przedstawiają sobą słońce i księżyc. Przez 12 kamieni można rozumieć albo 12 miesięcy, albo tyle samo niebieskich znaków, krąg których Grecy zowią zodiakiem. W kontekście kanonu eucharystycznego zacytujmy ponownie Dmitriewskiego. Gdy już dokona się mistyczne uświęcenie darów poprzez przemianę w ciało i krew pańską, wtedy kapłan lub biskup, jako orędownik i kapłan całego świata i usta wdzięczności Bogu o całej i od całej przyrody, składa wszechziemską należną ofiarę. Wyjaśniając te słowa, raz jeszcze przytoczmy wielkiego ojca Kościoła, świętego Jana Chryzostoma. Wszystkie stworzenia powinny przynosić ofiarę pobożności i wdzięczności. Jeśli ich ofiara nie wznosi się ponad poziom zmysłów, to człowiek powinien być ich kapłanem, aby w sobie podnieść je przed ołtarz Najwyższego. Stworzenia nieobdarzone rozumem powinny okazywać rozum Boży i głosić chwałę Bożą. Człowiek zaś powinien być ich prorokiem, aby wyższym językiem ducha tłumaczyć ich język zmysłowy. Oto obraz kapłana stojącego przed Bogiem w imieniu całego wszechświata, co więcej. Dzięki temu wszechświatowi mogącego tę ofiarę składać. Warto zwrócić uwagę, że to dzięki materii pochodzącej spoza granic naszego widzialnego Kościoła, trochę pokory nigdy nie zaszkodzi, mamy możliwość poprzez sakramenty dostępować Bożej obecności. Są to nie tylko eucharystyczne chleb, wino i woda. Woda Jordanu, woda do chrztu, święte mirro podczas sakramentu bierzmowania, ładan, czyli kadzidło, olej do lampadek, płótno, jedwab, wełna i złotogłów na szaty, deski na ikony, w końcu dary ziemi, takie jak metal dla naczyń liturgicznych, cegła do wznoszenia świątyń i farby dla ikonografów. Tu natura nie tylko nam dorównuje, ale też dzięki niej uzyskujemy możliwość przebóstwienia. Mało tego, to ona pierwsza staje się grotą betlejemską, mieszkaniem Boga. Czy to nie uczy pokory i nie wymaga ponownego spojrzenia na otaczający nas świat? W Betlejem to ziemia pierwsza przyjęła Boga, ofiarując Mu na spotkanie, jak widzimy na ikonie Bożego Narodzenia, grotę i żłóbek, stada zwierząt, gwiazdy. Ziemia bez wątpienia przyjęła Boga. A jak jest z nami? Na początku III wieku niezwykle utalentowany pisarz chrześcijański Orygenes napisał znamienne słowa. Jaka korzyść dla mnie, jeśli słowo przyszło na świat, a ja go nie posiadam? Przekładając to na język współczesności, można zapytać, jaki sens ma świętowanie Bożego Narodzenia, jeśli nie czyni mnie to lepszym? Moi drodzy, wszystkim nam życzę, by przeżywanie tych świąt było okazją, a może nawet impulsem, nie tylko do dobrego nastroju, radości, ciepła rodzinnego, prezentów, ale również, zwłaszcza w kontekście słów Orygenesa, do pracy nad sobą, do odważnych decyzji, wyjścia Bogu na spotkanie z wiarą, że i w naszym sercu, słabym, ułomnym, często krnąbrnym i niewiernym, ale mimo to pełnym nadziei, że tak jak w grocie betlejemskiej i w nim znajdzie godne siebie miejsce. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Chrystus rождается, sławicie Jego. Chrystus się narodził, wychwalajcie Go. Ksiądz Mariusz Synak, Słupsk.